Witam w nowym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek dla Wykładowcy, w którym wyróżniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie i wykładowców Wrocławia. Ja nazywam się Wojtek Fokczyński, a ze mną są dr Maja Jokiel, wykładowczyni w filii Jeleniej Góry Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tutor, facylitator, opiekunka wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej oraz profesor UEW Grzegorz Jokiel, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, tutor, facylitator i również...
I uchodźca do Jeleni.
Tak, najważniejsze.
Witamy bardzo serdecznie.
No i nie ukrywam, że się znamy, tak?
Tak.
Tak. Co się stało, że jesteśmy dzisiaj w trójkę i dlaczego uchodźca?
Dlatego, że wżeniłem się w filię naszej uczelni i po prostu mieszkam obecnie w Karkonoszach, w przepięknych górach z widokiem na Śnieżkę i po prostu jestem żywotnie zainteresowany losami filii, gdzie pracuje moja małżonka.
Tak. Koleje dolnośląskie zostały po to też otwarte, żeby z Jeleniej Góry do Wrocławia jeździć do pracy, mój mąż w odwrotną stronę.
Dziekan tak mnie nazywa. Jako uchodźca, no bo wszyscy rzeczywiście emigrują w drugim kierunku do wielkich ośrodków miejskich.
Natomiast no, urok mieszkania blisko gór i w pięknym mieście, które raczej nie zna korków, jest po prostu fajne, fajne różne atrakcje, blisko granice. Mamy bliżej do Berlina niż do Warszawy.
Do Pragi też, rzeczywiście to trzeba podkreślić, nie ma korków. To jest nieprawdopodobne w przypadku Wrocławia. Człowiek, jak ja się tam przeprowadziłem, to po prostu doznałem szoku, bo u nas we Wrocławiu, ja urodzony też jestem we Wrocławiu, jak się jedzie do pracy, to się wjeżdża rano, a wraca wieczorem. Aha. To proste, prawda? Bo się nie opłaca przecież wracać na obiad. W Jeleniej Górze jest wręcz odwrotnie. Masz 15 minut tam, 15 minut tamtą. Jeżeli masz okienko na półtora godziny, to opłaca ci się przyjechać do domu na obiad.
Dlatego też mój mąż ma czas na to, żeby mnie wspierać w pracy.
Gotowaniu.
Też, w pracy dydaktycznej, ale to tak naprawdę to nie jest na zasadzie tylko wspierania, bo sobie nie radzę, tylko po wielu dyskusjach, ponieważ mamy taką właśnie przestrzeń i możliwości, że dyskutujemy o tym, jak stworzyć jeszcze lepsze warunki dla studentów.
No to... A jeszcze ciekawie jest wtedy, że możemy to wdrożyć. Tak. Pójść razem na wykład, no i... pójść razem na ćwiczenia, a wtedy to jest kompletnie inna jakość prowadzenia. No. We dwójkę można wiele uzyskać, tak? Po prostu się człowiek po pierwsze nie boi, po drugie ma
czas. My się nie boimy, to jest kwestia tego, że mamy się takie zaplecze, tak?
Jeżeli, wsparcie jest.
Wsparcie, bo półtorej godziny mówienia nie zawsze jest takie...
No sam zasypiam czasami na
wykładzie.
No jest ciężką pracą tak naprawdę i to nie to chodzi, że ciężka praca, bo męczy, tylko że no, jest to w najwyższych obrotach, tak? Mózg pracuje bardzo ciężko wtedy i fajnie jest czuć, że ktoś jest na moim poziomie, może mnie uzupełnić, wesprzeć i studenci to też doceniają. Po wielu dyskusjach właśnie stwierdziliśmy, że może spróbujemy zobaczyć, jak to jest pracować w tandemie. I poszliśmy na zajęcia, na wykład i studenci na koniec, i to było naprawdę niesamowite, powiedzieli, a będzie pan na następny tydzień? I to jest niesamowite. Pracujemy razem, daje nam to tak, poczucie bezpieczeństwa, ale też daje poczucie bezpieczeństwa studentom, co jest bardzo ważne. Tak? Oni się nas też nie boją.
Tak powinny wyglądać wykłady zwłaszcza, albo jeszcze lepiej ćwiczenia, tylko zdaniem, tak jak powtórzymy po Bartoszewskim, nie wszystko co się opłaca warto, a warto, ale nie zawsze się nam opłaca.
Tak. Natomiast jest to nasza jakby taka satysfakcja, tak? Pieniądze dobrze jest zarabiać, ale to nie jest wszystko, tak? Mhm. I my cały czas staramy się, żeby odczuwać to, co studenci chcą, tak? Nie zawsze trafiamy, bo tu nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale staramy się ich słuchać. Staramy się, żeby mieli właśnie ten komfort, żeby na zajęciach czuli się swobodnie, nawet siedząc w tych ławkach, które są nieszczęściem bismarckowskim, ale żeby byli zaciekawieni. I jak można wytłumaczyć połączenie planowania kadrowego, które miałam ostatnio na wykładzie, z wytłumaczeniem tego, dlaczego powinniśmy jeździć 50 km na godzinę? No jest.
Bo umie każe.
Nie. Można. Chodziło o to, żeby wytłumaczyć, że pewne zasady powinny być w każdej organizacji, a one nie biorą się znikąd, bo 50 km w mieście to jest czysta fizyka, to jest droga hamowania. Bzdurne podobno dla niektórych, ale to jest zasada taka, która daje poczucie bezpieczeństwa tym, którzy poruszają się po drodze. No i można połączyć. Studenci nagle się ożywili, więc cały czas jakby staramy się na bieżąco diagnozować to, co się dzieje na zajęciach i ten team daje taką możliwość.
No i bardziej się lubią, jak się kłócimy.
A tak, tak, bo my się często dyskutujemy.
Tych metafor wydaje się, że jest więcej na wykładach i na zajęciach, które prowadzicie, ponieważ dzisiaj w studiu jesteśmy otoczeni wieloma gadżetami. Mamy klocki Lego, mamy euro czekoladowe, również sztabki złota. Jest duszek z wirtualnej firmy studenckiej, firmy konsultingowej, o której jeszcze opowiemy na pewno. Mamy również bicz.
Byczy, bicz,
dokładnie.
Zapewne zastanawiałeś się, co z nim można zrobić.
Z zajęć logistyki wiem dokładnie, czym jest byczy bicz. Grałem również w grę piwną, właśnie, dokładnie. Więc może opowiedzmy teraz o tym, skąd te rzeczy się tutaj wzięło i jakie mają znaczenie w nauczaniu, w dydaktyce.
Sam odpowiedziałeś chyba na pytanie. No właśnie o to chodzi, żeby później student pamiętał, co było na zajęciach. I to jest budujące, że pamiętałeś, że bicz służy do analogii zjawiska logistycznego, jakim jest byczy bicz właściwie. A łańcuch, tutaj jeszcze łańcuch mamy, o tutaj mogę nim podzwonić, tak? Mhm. Służy do tego, żeby pokazać, że oto i proces, oto i najsłabsze ogniwo, oto i Goldratt z jego teorią ograniczeń. I to mam nadzieję też pamiętasz.
No a właśnie, klocki to jest nawiązanie do tego, co Grzesiek mówił, tak? Jak klasycy mówią, że jak nie możesz sobie czegoś wyobrazić, coś ci sprawia trudność, to zbuduj. I wtedy nagle pojawiają się rozwiązania. I ostatnio klocki wykorzystałam, właściwie razem stworzyliśmy taką grę, bo też wykorzystujemy grywalizację jako narzędzie dydaktyczne, na przedmiot, który się nazywa controlling personalny. Jest to przedmiot, który studentom kierunku zarządzania w nowoczesnej gospodarce na specjalności zarządzania zasobami ludzkimi kojarzy się
z cyferkami.
Tak, trzeba będzie coś liczyć. Powiedziałam, że będziemy mieli controlling personalny, bo zawsze jak kończę ze studentami, wiem, że będziemy się dalej razem spotykać. Zapowiadam, co będziemy mniej więcej robić, a czym jest przedmiot, żeby się nie wystraszyli, jak przyjdą na pierwsze zajęcia. No i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby właśnie oni się nie bali. Że ten controlling to jest niesamowita przestrzeń, która jest dalej nierozpoznana i można ją wykorzystać w pracy zawodowej. Wymyśliliśmy grę właśnie z klockami, gdzie mówiliśmy o analizie
wartości wypracowanej i dyskoncie. I to się da rzeczywiście ułożyć z klocków. To trzeba przyznać, pomysł jest ciekawy.
Też jestem w obszarach miękkich tym poruszam, więc controlling personalny też był takim przedmiotem, który mnie przerażał. I to jest właśnie to, że mówiliśmy o tym złotym środku. I zawsze sobie powtarzam, że idź na zajęcia i stań z drugiej strony, jak byś chciała, żeby do ciebie mówiono, żebyś zrozumiała. Mhm. Żebyś się cieszyła z tego i żebyś po wyjściu powiedziała, fajnie,
chcę
spędziłam czas, chcę tu wrócić. No i właśnie siedziałam, myślałam, myśleliśmy, razem dyskutowaliśmy i to budowanie z klocków było niesamowitym przeżyciem dla studentów. Oni powiedzieli, my to zrozumieliśmy, my się cieszymy.
Musimy kupić więcej klocków.
Wniosek, że musimy kupić więcej klocków. Studenci też oczywiście pewne, bo ponieważ to była pierwszy raz gra prowadzona, więc studenci pewne zasady obeszli, o czym my nie wiedzieliśmy, że może coś takiego być, to jest właśnie kreatywność.
No to tak jak Hayek powiedział, porównując gospodarkę centralnie planowaną, czyli na przykład nas, tak, że my myślimy, mamy plan, ale nigdy nie zwyciężymy z wolnym rynkiem, gdzie wszyscy myślą. Tak. Ich jest więcej, zawsze nas ograją.
No i właśnie to na tej zasadzie, ale to była naprawdę niesamowita zabawa. Udało się, fajnie było. I studenci wyszli.
I wiemy, co poprawić.
Jest ten feedback też, tak? To jest też ważne przy pracy ze studentami.
Czy istnieje złoty patent w pracy z osobami studiującymi?
No ależ oczywiście. Niektórzy mają złote usta. A my jako przedstawiciele biznesu i ekonomii oczywiście mamy tego mnóstwo.
No mamy, tak, mam taki złoty środek i zawsze staramy się dążyć do tego, żeby naszym studentom było jak najlepiej. Najlepiej nie na takiej zasadzie, że zawsze komfortowo, ale jak najlepiej w tym miejscu, które wybrali. Żeby rzeczywiście pamiętali o tym, że po co tu przyszli. Uświadamiali sobie każdego dnia, byli z tego powodu zadowoleni, szczęśliwi i spełnieni. I
żeby się dobrze bawili.
Tak, dokładnie, żeby się dobrze bawili, więc zawsze staramy się, przynajmniej ja na zajęciach, ale w teamie bardzo często pracujemy i to się naprawdę świetnie sprawdza. Studenci są bardzo zadowoleni z tego powodu i dążymy do tego, żeby poznać naszych studentów, zanim podejmiemy działania związane z tym, żeby ich zachęcić, otworzyć i zanęcić wiedzą. nie staramy się tego, żeby uczyli się na pamięć, ale chcemy w naszych studentach wyrobić taką przestrzeń do chęci zdobywania nowej wiedzy. Nie tylko na studiach, ale później. I to jest, myślę, że takie dążenie do tego środka. Ciągle gdzieś go już mamy, ale za chwilę się okazuje, że przychodzą nowi ludzie, nowe poznanie, nowe otwarcie, nowe doznania. I myślę, że takim trochę elementem tego dążenia, czy tej drogi do złotego środka jest to, żebyśmy patrzyli i byli otwarci na studentów i żebyśmy mieli w sobie dużo empatii. Właśnie przyszłam na uczelnię pracować, to myślałam sobie, żebym tylko tak nie miała, nie mówiła do moich studentów, jak ja byłam kształcona, tak? Mhm. Żebym była bardziej otwarta. I właśnie chodzi o to, żeby wykładowca nie był taki zamknięty w swoim, tylko też doznawał tego, co student do niego mówi, tak? I otwierał się na to i cały czas próbował.
Ale tam też muszą być warunki.
Oczywiście, według ustalonych wspólnie zasad, nie?
A jak ja przyszedłem do Jeleniej Góry, do filii, to się okazało, że tam jest inaczej. We Wrocławiu mam taką fabrykę, nie? Mam 5 grup, w każdej mówię to samo, w piątej już właściwie czas mi się tak skraca. I później przychodzi student, na przykład Wojtek, i mówi: dzień dobry, a ja mówię: nie znam, miło mi, ale nie pamiętam, tak? 5 grup razy 30 osób, to jakaś masakra. W Jeleniej Górze jest inaczej, bo tam jest jedna grupa, może dwie, można poznać tego studenta jako osobę, nie?
Tak, tak. I tutaj mamy troszeczkę więcej przestrzeni na tą indywidualizację, ale się nie zgodzę z tobą, bo przecież prowadziłam zajęcia w Wrocławiu i myślę, że to jest kwestia, może
to
dlatego...
To mnie jakoś nie dziwi, że się nie zgadzasz, wiesz.
Natomiast myślę, że to jest kwestia być może tego właśnie, że w innych warunkach troszeczkę, inne uwarunkowania są studiowania w Jeleniej Górze i nauczania w Jeleniej Górze. Mamy przestrzeń do indywidualizacji, co teraz tak naprawdę, patrząc na młodych ludzi, jest to potrzebne. Więc my możemy być takim w chwili, takim laboratorium właśnie tworzenia takich innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych pod kątem, czy właśnie tą myślą przewodnią, żeby była indywidualizacja. I to jest takie dosyć ciekawe i możemy prototypować to, bo właśnie mamy na to swobodę i przestrzeń.
Mamy tutaj z Lego Serious Play kilka klocków i w sumie nawet byśmy zaprosili cię do zabawy, żebyś ułożył kaczuszka z tych oto klocków. Ciekawostką jest to, mam trzecią, tam jest trzecia. Ciekawostką jest to, co wyjdzie. A mianowicie, według koncepcji... O, dojdzie w trzy, niech złoży kaczuszkę. Dowolnie, nie? Według koncepcji, a nie będę zdradzał, no, najpierw konstrukcja, później.
Tak, bo też jesteśmy tymi trenerami Lego Serious Play. Taka anegdota, zrobiliśmy ten papier, tak, certyfikat uzyskaliśmy i przyszłam do mojej pani dziekan i mówię, że ja chcę takie klocki na zajęcia. Na co pani dziekan? Na uczelni? Klocki? Ale ci kupię, bo ty zawsze coś wymyślisz.
No i popatrzmy. Mamy?
Jeszcze chwilkę.
Ja jestem bardziej manualnie uzdolniony.
Jesteś starszy po prostu.
Moja nie będzie miała skrzydełek.
No, powiem ci szczerze, takiej kaczuszki to jeszcze nie widziałem. Ale moja jest taka. I to jest jedno z takich fajnych ćwiczeń, takich wstępnych, które pokazuje, że wszyscy mieliśmy...
Właśnie. No. Wszyscy mieliśmy takie same klocki. Wszyscy wiedzieli...
To jest ich niewiele, prawda? Tak? Jest ich 8, 10, nie pamiętam.
Tak, wszyscy
nawet
wiedzieli, że ma być kaczka i u każdego inaczej wygląda ta kaczka. I to jest właśnie to. Nasza wyobraźnia jest nieograniczona. I to właśnie, jeżeli zrozumiemy i jedna, i druga strona, czyli strona. Też ja nie chcę mówić strony, bo katedra już nie powinna istnieć, tak? Czyli ten przysłowiowy stół na podwyższeniu, a szczególnie ja za tym stołem, zamykanie się i odgradzanie nie jest dobrą rzeczą. Ważne im jest, żeby też na bieżąco tak monitorować, co się dzieje w czasie spotkania.
A przy okazji jeszcze, jak mówimy o klockach, to chyba taką najfajniejszą sekwencją, jaką powiedział ten wtedy prowadzący nam zajęcia, że jak nie masz koncepcji, coś trzeba było zrobić, nie bardzo coś wchodziło do głowy, tak jak Dobromirowi, tak puk, 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 tak, to mówi: słuchajcie, nie wiecie, budujcie. I rzeczywiście, jeżeli bierzesz do ręki klocki, to włącza ci się, nie wiem, jakiś siódmy, ósmy zmysł tego, że to ma to jest ze sobą powiązane. W sumie nawet to się nazywa kinezjologia, tak? Czyli nauka o tym, że ruch ma znaczenie, tak? Że ruch wpływa na organizm, organizm wpływa na ruch i wpływa na umysł, nie?
No tak, i klasycy też mówią, że dorośli się uczą też przez zabawę, o czym zapominamy.
Ale zajęcia na uczelni to nie wszystko. Jesteście również opiekunami wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej, tutorami, facylitatorami DT. tych zajęć wokół tej dydaktyki jest bardzo dużo. Możecie trochę o tym powiedzieć?
No Maja jest, można powiedzieć, prawie matką chrzestną wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej, która powstała 10 lat temu. To był konkurs o milion chyba wygrany. A ja się po prostu wrzeniłem przez ostatnie 2 lata, nie?
Wirtualna studencka firma konsultingowa, pełna nazwa V-Student Consulting. Jest taką właściwie organizacją studencką, która powstała dzięki temu, że wtedy jeszcze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki wygrał jako jedyny w Polsce w konkursie o milion. To był taki konkurs na poprawę jakości dydaktyki, innowacyjne rozwiązania. Ja też stworzyłam przedmiot, który się nazywał firma symulacyjna, na którym właśnie studentów rozmawialiśmy o przedsiębiorczości przedtem i właśnie ta firma symulacyjna opierała się właśnie na tych zasadach nauczenia praktycznej przedsiębiorczości, tak? Tego, jak zakładać firmę i tak dalej. No i ponieważ prowadziłam taki przedmiot, stworzyłam jako chyba jedyna w Polsce, no to pani dziekan wtedy wydziału poprosiła mnie, czy ja będę w stanie stworzyć taką firmę. I wirtualizm tej firmy nie polega na tym, że my się spotykamy online, bo wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie online i że będą takie możliwości. Tylko chodziło o to, żeby pokazać, że studenci uczą się działań praktycznych. I to nie jest taka typowa firma, taka, w której płacimy pieniądze i studenci zarabiają, ale uzyskują korzyści, wartości dodane do tego, co robią na uczelni, do studiów. I oni realizują od początku, realizują projekty, studenci realizują projekty realne, które przychodzą do nas z rynku i robiliśmy projekty dla Giełdy Papierów Wartościowych i tam prezentowaliśmy, akurat ja nie byłam opiekunem tego projektu, tylko dr Jacek Welc, że mogliśmy od tyłu zobaczyć, podzwonić dzwonkiem tym słynnym. Takie realne, realne projekty.
To 10 lat, więc tych projektów pewnie było dużo. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko wtrącić jedną rzecz, bo niesamowite jest to, że to, co dzisiaj jest na topie, czyli na przykład te turkusowe zarządzanie, TIL, tak, jak to Fryderyk Laloux wymyślił, mogliśmy na żywym organizmie, właśnie w firmie, wirtualnej studenckiej firmie wdrożyć i to działa, po prostu to działa. Tak mogą działać firmy, nie tylko wirtualne, ale inne. Po prostu jest przyjemnie tam, mam nadzieję, studentom pracować, a nam nimi się opiekować.
No to ja jeszcze tylko skończę, bo ważne to jest. Zaczynaliśmy jako tradycyjna, takie właśnie w założeniach tradycyjnej organizacji, czyli
prezes,
działy i tak dalej, co można zobaczyć jeszcze w naszej siedzibie. Natomiast w tej chwili od mniej więcej 2 lat poszliśmy w kierunku, i to właściwie studenci gdzieś nam zasygnalizowali, poszliśmy w kierunku tego, żeby to właśnie to, co Grzegorz mówił, żeby to była turkusowa organizacja. My jesteśmy tylko tak naprawdę takimi bojami, które czasami chronią naszych studentów, żeby im się nic nie stało, a to studenci tę firmę prowadzą. Oni decydują...
Ty jesteś boją, bo ja się tak nie czuję.
No ja się czuję, jako taka mama trochę, tak? Matka chrzestna. Natomiast cały czas rozwijamy, patrzymy i w tej chwili to jest firma, która opiera się na pracy projektowej, na projektach, są team liderki. Myślę, że studenci naprawdę są bardzo zadowoleni. I jeszcze jedno zastrzegam, że to tak naprawdę studenci jakby sami z siebie przychodzą
i tu jest moim zdaniem chyba złoty środek, o którym zaczęliśmy. Tym złotym środkiem jest to, że oni się nas nie boją i razem robimy fajne rzeczy. Nie ma tego dystansu, mimo tego, że dzieli nas cała epoka wieku, ale nie ma tego dystansu. I w sumie się dobrze razem bawimy, mam taką nadzieję. Nie?
Wspomnieliście o dystansie. Teraz jestem ciekawy, co najlepiej wspominacie ze swoich studiów? Ponieważ ta perspektywa studenta na pewno jest ważna również teraz w waszej roli wykładowców.
Ja to wspominam tak, że w kapciach biegałam, jeszcze wtedy nie było, bo ja mieszkałam w akademiku i w kapciach biegałam na wykłady, bo nie było tego płotu między tymi dwoma pasmami na Kamiennej. No, akademik był takim fajnym miejscem, którym naprawdę można było poznać wielu ludzi, nie tylko z Polski, co było wtedy ważne, ponieważ my nie mieliśmy takiej możliwości wyjazdów, jak teraz jest. Co zawsze zachęcam moich studentów, jak macie możliwość, to wykorzystujcie, ile się da, bo poznajecie inną mentalność innych ludzi. No i co ja jeszcze pamiętam? Profesora Nogę uczył nas makroekonomii, znaczy mnie przynajmniej, i zawsze rzucał kawałami. To się na te kawały chodziło chyba, na te wykłady.
Ja pamiętam Klub Żeglarski Ekonomistów. Tam spędziłem mocno swoją młodość, a jeżeli chodzi o uczelnię, to stołówkę. Tak. Gdzie nauczyłem się dobrze grać w brycza.
Tak, a ja stołówkę pamiętam, ponieważ ja byłam, mieszkałam w akademiku i miałam daleko do mamy, to pamiętam z tego, że daniem był tak zwany ślizgacz. Ślizgacz dlatego, że to był taki quasi kotlet mielony, a ślizgacz dlatego, że jak się na początku stołówki go puszczało, to on właśnie przez całą stołówkę się poruszał. I dopiero przy drzwiach tej zadymionej właśnie tam baru, gdzie oni
tam, grali w karty, no.
Dopiero się zatrzymywał. Tak. No, kolejki do biblioteki, pamiętamy. A notabene studiowaliśmy na jednym roku, a dopiero na obronie pracy magisterskiej się poznaliśmy.
Mhm. I to wtedy było ustalone, że czeka was kariera akademicka?
Oj.
Skąd pomysł w ogóle na tę ścieżkę kariery?
Ja zawsze chciałem być nauczycielem i ja sobie wymyśliłem, że najlepszy nauczyciel to nauczyciel WF-u. Macie piłkę, grajcie.
Oczywiście.
Ale niestety uległem kontuzji i nie mogłem pójść na WF. No i tak trochę z przypadku, bo wszyscy szli na ekonomię na początku lat 90. Trafiłem na bankowość i finanse.
Na wydział tak zwanych tramwajarzy, gospodarki narodowej. Ja też na tym wydziale studiowałam. A tramwajarzy to był taki, że jeżeli się przeszło pierwszy i drugi rok, czyli matematykę i ekonomię chyba, czy statystykę, i nie zabił cię tramwaj, to znaczy, że już jesteś studentem.
Łatwiej było pod tramwaj wpaść, niż wylecieć ze studiów.
Też tak. Natomiast właśnie nas nazywali tramwajarze, no, że jesteśmy tramwajarzami.
I później koleżanka przyszła do mnie i mówi, ty słuchaj, nie zostałbyś na uczelni jako na
nie
przykład
ja.
Asystent? A ja mówię, w sumie nauczyciel, czemu nie? No i tak troszeczkę z przypadku ugrzęzłem tu na 20 kilka lat.
A ja jestem takim szczególnym przypadkiem, bo nigdy nie chciałam studiować ekonomii i właściwie to chyba wysłałam z uczelnią, ponieważ ja byłam pierwszym dzieckiem, które się urodziło w filii w Jeleniej Górze. Moi rodzice się tam poznali, mój tato był wykładowcą, a moja mama tam przyszła studiować. No i później tak się skończyło, że zostali małżeństwem. Ja byłam pierwszym dzieckiem, które było tam, po prostu się urodziło.
Froterowało podłogi,
wszystkie panie portierki znałam, spałam na walizce, bo no tak było. Panie portierki mnie machały tym wózkiem, więc myślę, że właśnie chyba z duchem filii wyssałam, aczkolwiek wtedy tego nie wiedziałam. I zawsze mówiłam, że ja nie będę nigdy nauczycielem, ani nie będę ekonomistą. Natomiast później, jak już kończyłam studia, to stwierdziłam, że właśnie, że cały czas człowiek się rozwija.
I to jest fajne, uczyć.
Tak. Tak,
dlatego uważamy, że takie słowo archaiczne jak nauczyciel właściwie powinno wyjść ze słownika. Co najwyżej jesteśmy uczycielami, nie?
Tak. My tak naprawdę otwieramy przestrzeń. No właśnie, taką przestrzeń, żeby studenci tam naprawdę chcieli być, tak?
I to właśnie sami się uczyli, tak, no, po prostu z przyjemnością, z uśmiechem na twarzy, z jakąś radością. No, na tym nam chyba zależy i może się nawet i trochę udaje.
Na koniec naszej rozmowy chciałbym was jeszcze zapytać o anegdotę ze środowiska akademickiego.
Takich anegdot, ja nigdy tego nie spisywałam, więc tak naprawdę anegdot jest mnóstwo, bo to one przychodzą na bieżąco i później gdzieś wychodzą. Myślę, że takim dla mnie to, co pamiętam, że kiedyś przyszłam do sali, miałam właśnie zajęcia ze studentami, którzy byli ode mnie starsi. Przyszłam na egzamin, bo czasami było tak, że studenci dostawali klucz i otwierali. No i otwieram te drzwi.
I każdy chciał zająć ostatnie miejsce, dokładnie, więc czekali przy drzwiach,
tak,
prawda?
I otwieram te drzwi i wchodzę, a student łapie mnie i mówi, a ty gdzie? I
ja byłem pierwszy.
Ja byłem pierwszy, ja tu stałem w kolejce. I on taka grzecznie mówi, no ale ja tutaj chcę ten egzamin przeprowadzić. No i wtedy właśnie zostałam obsztorcowana właśnie bardzo mocno, że, bo to były nie tylko takie, że a ty gdzie? I tam jeszcze było kontynuacja, ale tego nie powtórzę.
A ja wiedziałem, że będzie takie pytanie. Długo myślałem nad anegdotą, ale tak prawdę mówiąc, chyba wydaje mi się inny, ciekawszy z życia wzięty fakt, który podsumowuje to, o czym mówimy, że warto się uczyć. Mhm. Kiedyś byłem na takim balu studenckim, lata 20, lata 30, był to strój, zaprosili nas jako kadrę akademicką studenci, no i był konkurs na najlepiej ubranego w tej konwencji, który notabene wygrałem mundurem wojskowym przedwojennego oficera. I wszystko było dobrze, dopóki nie podszedłem do stolika. Takiej starej daty profesor powiedział do mnie, panie kolego, a A wie pan, że panu kolor otoku nie pasuje do patek? Panie kolego, a wie pan, że pan ma o 2 guziki mniej niż mundur regulaminowy przedwojenny? Wiem, panie profesorze, bo ja kupiłem powojenny. Wstyd mi bardzo, ale doceniłem jedną rzecz. On wiedział.
Dziękuję bardzo za przybycie. Naszymi gośćmi byli Maja Jokiel oraz Grzegorz Jokiel, wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze. Bardzo dziękuję za przybycie.
My również dziękujemy.